tylko dla przeniesienia od tego,
tego co przetłumaczy,
że zarówno Biblia Tysiąclecia, jak i ta Biblia jest tłumaczona z ostatnich tłumaczeń, które bardzo mało w kwestii bardzo formalnej odpowiadają rzeczywistości, która była pisana 2000 lat temu, albo 1900 lat temu. Łącznie z tym, że była pisana również i może 2500 lat. Posługujemy się tutaj tym przekładem Biblii Tysiąclecia. A już Biblia Tysiąclecia, gdzie powstała, gdzie znawcy, ludzie Kościoła mówili, że to jest Biblia tysiąca kłamstw i przekrętów. Czy było tak? Nie wiem. To znaczy ja wiem, że tak było, ale chciałbym się zapytać szanownych gości. Dlaczego to mówię? No ja dawno już tam moje chałupy czasem Biblię po moich ojcach akurat nie. Jedna moc 100 roku, 105. Mówię tu. Drugą starszą chałupy ma 150 roku. Bo mi tam pieszkodę. W tej Biblii bardzo dużo podkreśliłem rzeczy, mam tutaj takich innych, bo mam i Biblię tysiąclecia. I chciałbym tylko we wszystkich tych publikatorach, a szczególnie w radiu, telewizji, nie mówi się o istocie, tylko się tam ogólnie władzi. Między innymi. Na przykład ja urodził się. Przecież jego urodzenie to było tak, też tak, no, oczywiście Izraelici wzorowali się na wcześniejszych greckich opowieściach, na takich różnych bajkach. Jak się rodził Jakub, no przecież najpierw wyszedł Ezaw, cały rudy owłosiony, a za nim z Rebeki, trzymając go zapięte, urodził się Jakub. To było wyjątkowo ciekawe, o tym się nie mówi, ale to już abstrahując od tego. Dalej z tym Jakubem są różne rzeczy. No ale cofnijmy się teraz do Dawida, do psalmów Dawidowa. Tłumaczą nam, że Jezus był synem Dawida. No jakiś to jest różnica tysiąc lat, no tam z grubsza mówiąc około, ale że był synem Dawida i Betlejem z miasta Dawidowe i wszystko Dawidowe. No niedawno tak mieliśmy w Polsce i na świecie, w Europie dużo miast. Stalinowy, Stalinogród, Gerlach był Stalina, wreszcie Stalina. Podobnie jest i z tym Dawidem. Natomiast chciałbym się dowiedzieć księży biblistów, aby zechcieli odpowiedzieć. Bo historia, czytałem historię Izraela, czytałem troszkę tego Baruka Spinozę, czytałem również Greca, który jest podobno największym wydał tą 12-tomową historię Izraela. I tam w tej historii Izraela on podaje, że w około 857 roku panująca w Izraelu królowa Jezabel były trzy największe w ogóle mordercynie świata. Więc pierwsza to była Estera, która wymordowała, bardzo kazała wymordować bardzo wielu ludzi, którzy za to wiedzą, bo to w Biblii to troszkę napisane, ale raczej tym dalej. Potem była Jezabel i jeszcze, no i wymordowali całe plemię Izraela, cały dom Dawida za sprośności, które on się dopuszczał 150, 180, 200 lat temu, szczególnie Dawid. No, jak może być Jezus synem Dawida, skoro dom Dawidowy przestawiliśmy? Czy to jest prawda, to bym poprosił o to, że jeżeli to się okaże nieprawda, to dlaczego, jakim sposobem Jezus orzeczył potomkiem Dawida? Teraz druga sprawa. Jezus wyraźnie mówi, że ja jestem synem Boga i zwraca się do Boga Abba, Ojca. Natomiast Dawid nigdy nie mówił, że jest synem Boga, tylko mój Panie i tak dalej. To jest druga sprawa, a więc nie może być doświadczeniem Boga i nie może, nie powinno się powtarzać w Biblii, ani w tym przekładzie, ani w innych, że właśnie tak to brzmi. I dalej, najistotniejsza, jest jeszcze kilka takich rzeczy z tej Biblii, które no, nie wyzwyczajają, które zadają kłam w połączeniu Kanta z Bogiem. Ale bardzo istotną rzeczą chciałbym się dowiedzieć, czy to jest prawda, co w tej Biblii pisze, zaraz powiem. Tutaj jest druga Samuelowa, bo pierwsza Samuelowa, 12. Już tu mam pozaznaczone. Jeszcze mam pozaznaczoną całą tą Biblię. To wiele da ludziom z innych powodów. No więc tam tutaj pisze, że Dawid, gdy został królem, to było w 1050 jakimś roku przed narodzeniem Chrystusa. Ja już kończę, gdy jeszcze trzy minuty.
To nie
jest, to się
właśnie
dzisiaj. Nie, to jest jeszcze, nie, bo to jest, nie, 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 to jest, nie możemy tłumaczyć skłamstwa. No dawno mówili nam Lenin, jak jest piękny. Ja sobie znowu miałem tam dużo obrotki złotych Lenina, a okazał się, wszystkie Lenina nie wyrzucali mi z wyroką, jeżeli tego, a okazał się, że nie zrobiłem się krytykiem i tak dalej, a nie wiadomo co, jakie czyta, podobnie żeśmy mówili. To znaczy jego hetmanę Joch. Zdobył radę miasto Szymów Amonowych i napisał do Dawida. Poszła do Dawida, nie napisał. Przyjdź, bo zdobył miasto Radę, miasto Wór i dogódź to mnie, przyjdź z Izraelem, dogódź do miasta, aby znać nie przypisano zwycięstwo mojemu imieniu, aby go nie gloryfikowali, tak mówią na nazwie. I przyszedł Dawid i wymordował całą radę, i ja bym mordował, ludzi poddał pod piły, pod żelazne bronie, pod siekiery i wepchał w pieczce żelany i tak spalił ich na żywcem, czyli krematorium i zabudzili Dawid wszystkim miastom, czym Amonowi. Dziękuję i chciałbym...
Ja bym chciał powiedzieć, że podobny problem miał Czesław Miłosz, on kiedyś wspomniał, że właśnie nie może się pogodzić z tym okrucieństwem w Starym Testamencie, zwłaszcza, to trzeba było oddać głos Wójcikowi, żeby skomentował, czy rzeczywiście Biblia tysiąclecia jest Biblią tysiąca kłamstw.
Tutaj daję panu kartkę z adresem klasztoru, jeżeli chce różne szczegółowe pytania napisać, na piśmie sformułuję, to postaram się na każde z nich parę słów odpisać. Natomiast tutaj pan profesor powiedział o wątpliwościach Alonzo Szekela, jaki tekst jest natchniony. Natchniony jest tylko i wyłącznie tekst oryginalny. Natomiast każdy przekład jest interpretacją, lepszą czy gorszą. Pan mówił o tysiącu błędach. To było sformułowanie jednego z profesorów skrytykowanego słusznie przez ojca Jankowskiego za to, że w swojej skądinąd dobrej książce przedstawiał stan wiedzy sprzed 20 lat, nie uwzględniając badań późniejszych. Natomiast można różnie tłumaczyć, różnie rozumieć rzeczy, zwłaszcza z języka hebrajskiego. I kiedy ja byłem klerykiem, pomagałem ojcu Jankowskiemu, przepisywałem poprawki między drugim a trzecim wydaniem Biblii Tysiąclecia, które zajęły około 100 stron. Czyli samych tych poprawek było nie 1000, ale przynajmniej 3000. 40 linijek na każdej stronie, więc nie mogło, więc po prostu ciągle się te rzeczy udoskonalało. Z najważniejszych teologicznych tych spraw, więc Atalia wymordowała całe potomstwo Dawida poza jednym synem, który utrzymał ciągłość dynastii. Początek Ewangelii Świętego Mateusza podaje imiona tych władców, królów, którzy tam byli. No i też to byli ludzie słabi. Było wśród nich kilku wybitnych, ale inni grzesznicy. No i Chrystus przyjął ludzką naturę razem z tymi słabościami, a równocześnie pod względem ciała był potomkiem Dawida, a też wierzymy przynajmniej w nauce katolickiej. I też to wynika z tego, co tu ojciec mówił z kolei pani profesor z filologicznego przekładu tego prologu Ewangelii świętego Jana. To mówię, to jest w ramach interpretacji katolickiej. Inna jest interpretacja Świadków Jehowy, może Adwentystów, więc to na razie w te sprawy nie wchodzimy, bo to nie jest też miejsce na tym sympozjum. Natomiast jeżeli pan napisze, się do wszystkiego tego ustosunkuje. Co do okrucieństw, mówiłem też w swojej wypowiedzi, że to był powszechny sposób postępowania i prowadzenia wojen w tamtych czasach. Też jak pan napisze, teraz proszę raczej już nie mówić nic, dlatego że to nie jest związane z tematem tego sympozjum Biblii Pogórskiej. Natomiast na ten adres, jeżeli pan napisze, ja się do wszystkiego postaram ustosunkować. Jeszcze też wspaniały referat ojca Głódka. Chciałbym tylko jeszcze powiedzieć w związku z tym, że bardzo dużo się dowiedziałem z interpretacji uczonych greckich, ale też trzeba pamiętać o kontekście semickiego myślenia, który stoi u tej pieśni. Zresztą uważany często za wcześniejsze dzieło adaptowane do Ewangelii świętego Jana. Dziękuję. Ponieważ ja muszę już wkrótce pojechać, gdyby jeszcze ktoś miał wprost biblijne pytania, to proszę na początek dyskusji.
Może ja tylko jedno, dwa słowa komentarza na kanwie wypowiedzi pana i pytania. Jak trudno zrozumieć to, niech pan zwróci uwagę, że opowiadał pan o tym, jak niszczyli bronami tam żelaznymi i tak dalej. Wtedy nie znano żelaza, proszę pana, więc trzeba sobie znać. Archeologia o tym świadczy. Pokazuje, jak się nam nasza wizja świata nakłada na te dawne czasy. Więc to jest niezwykle trudne do rozpatrzenia i te nasze wizje biblijne czasem mają taki już właśnie wymiar, my sobie nie mówimy, tego by z naszego czasowego nie potrafimy zrozumieć. Znaczy, archeologia Palestyny powiada, że żelazo dużo później się zostało wynalezione. No, ale nie żelazne, drodzy
państwo. Brązu, a wcześniej kamienne.
Nie. Nie, tutaj o jakiegoś ostatniego potomka, to też chodzi, myślę, o jedynego Joasza, który ja powiedziałem, że to był został uratowany, ale ja mógłbym z tą potomkę do domu dać do tego spowiedzenia.
Moi kochani, tak się stało, że ja nie czytał tego przekładu z prostego względu, że jestem górolem i z tego względu, że troszkę mi to tak też trochę, że tak się na takie ktoś dzieło zdobył, ale nie chcę absolutnie coś przeciwko pani Matyjowi jako autorce tego przekładu. Podziwiam ją za odwagę. Być może teraz ma dużo z tego nieprzyjemności. I ja ją bardzo mocno rozumiem, bo skoro dzisiaj już pan senator się powołał na dzisiejsze czytanie, to o jednym nie zacytował, że Salomon 3 razy chodził do swojego mistrza, Samuel 3 razy chodził do swojego mistrza, za trzecim razem mistrz mu powiedział, znaczy zastanowił się, a może to jednak Pan Bóg mówi. A może to jednak Pan Bóg. I wtedy mu powiedział, jak cię jeszcze raz zawoła, to mów do mnie, bo sługa twój słucha. I to jest bardzo, mi się bardzo, akurat na czasie dzisiaj to czytanie się stało, bo wiecie co, przynajmniej to znaczy do Jezusa pokory. I tu Andrzeju, jak rozumiem, ja też taki sposób Ewangelię, znaczy tak mi tłumaczono Ewangelię, jak i tobie mama tłumaczyła i mnie też tłumaczyła babka, na różne sposoby, godzinkami, różnymi rzeczami, rozmowami. Niemniej jednak właśnie dzisiaj mnie tak uderzyło, że czas zrozumieć Ewangelię tą oryginalną. I mnie się wydaje, że może na podchodu trzeba było zrobić wszelkie wysiłki, żebyśmy my, pobożności góralskiej, chcieli się nakłonić do zrozumienia oryginału. Jest to dość trudne, bo kiedy wiecie, ta właśnie ta pobożność, ten przekład babki, dziadka nami zawładnie, to będziemy strasznie płytcy troszeczkę, bo to jest wszystko ludzkie.
No ja bym wskazał na to, co bym teraz powiedział. To jest dozwolone, bo to nie jest oczywiście przekład, to jest perswazja, to jest pokazanie Biblii, po co ona jest i ona... I to proszę bardzo. Natomiast to nie są przekłady.
Nie powiedziałem, że to ma wystarczyć, ale tak był porządek, dlatego...
Tak, ale właśnie o to chodzi, w tą stronę od tego początku pójdziemy. To jest ważne. Także myślę, że tutaj pan Krzestan też odpowiem, żebyś tak strasznie nie wgłębiał w kilka Biblii, bo kiedyś usłyszałem bardzo mądre powiedzenie, że można Biblię przeczytać tam i z powrotem, i tam i z powrotem. I 100 razy na pamięć ją nie zrozumieć. To jest prawda, ja się z tym zgadzam. Z tego względu, że trzeba mieć troszeczkę pokory do słowa. Do słowa Boga, mimo że tam był przez proroków i przez ludzi natchnionych, jak gdyby przekazany nam, właśnie też w tradycji przekazywane tak, było początkowo, to co wiem, to na początku nie było też pisania, bo było przekazywane tradycji słownej. W związku z tym to przekazywanie jest ważne, ale trzeba mieć tę świadomość, że jest to coś wielkiego i trzeba pokornie się ku temu zwrócić i pokornie tego umieć słuchać. Natomiast ja myślę, że psalmy może napisać kłosy, bo jest to forma modlitwy. I ja myślę, że Franciszka nawet stać na jego psalmy, niekoniecznie Dawidowe, by były na to dopiękniejsze i bogatsze. Bo psalm Dawidowy jest już sam w sobie, natomiast myślę, że bardzo ciekawe by były psalmy Franka w tym wydarzeniu. Naprawdę, jako jego modlitwa osobista. To by na pewno nas ubogaciło. Natomiast ja bym prosił o jedno, żeby my górale za bardzo się emocjonalnie do tego całego zapisania bardzo, żebyśmy wygasili emocje. Emocje, bo jeżeli my się włączymy emocjonalnie w te sprawy tego listu biskupa Dziwisza, myślę, że spokojnie, nie wypowiadajmy pewnych słów, spokojnie, bez emocji, bo może to być wiele jaskoły, jeżeli emocje będziemy przekładać, to z tego względu, że chociażby dzisiaj też mnie takie trochę zaniepokoiło jedno. Chronimy się my w rolę o jednego. Zaniepokoiło mnie tylko właśnie przy wystąpieniu Franciszka moje nasze. Ja mnie zauroczył tak naprawdę na Gwarę Góralską, na wartość Gwary Góralskiej jakoś zwrócił taki głęboki sens wiersz właśnie proroka Skupniowa właśnie. I tam pisze, mowo ojcu, braci i moje. I moje na końcu. Nie jest moja, że jest moja dziś. To była skądś i moja na końcu, i moja. To tak samo braci, ale to też myślę i braci innych i w takim sensie też nie uzurpować sobie, że i moje, ino moje, bo to jest troszeczkę dla mnie straszne, że ino moje. I dalej idąc NASA, znów NASA, góralstwo NASA. Jest to trochę niebezpieczne, źle mam patrzeć na los inni ludzi, źle. A nie myślę, że radzi nas widzą, dobrze było, żeby nas widzieli na źle. Dziękuję.
Proszę Państwa, tak, mam jedną małą uwagę. Mianowicie wiadomo, że Pismo Święte ludzie próbują zinterpretować i zrozumieć od co najmniej 2000 lat. Pewnie jeszcze długo będą go jakoś tam tłumaczyć, przekładać, interpretować i na pewno my tutaj nie dojdziemy do jakiejś takiej zamykającej konkluzji. Natomiast tak myślę, że mam taką pewną koncepcję dotyczącą właśnie tematu tego spotkania, mianowicie Kala Góralska a Pismo Święte. Mianowicie, no dzisiaj już umiejętność czytania i pisania jest chyba dość powszechna i myślę, że jeżeli komuś wychowanemu tutaj na Podhalu dać do przeczytania kawałeczek Pisma Świętego, ale przeczyta on to po prostu według własnej jakiejś takiej fonetyki wyniesionej z domu z akcentem, czyli powiedzmy RZ twarde, Z zamieni na Z, czy CZ CZ, czy na C, to będzie to w porządku. Mianowicie podskoczył, przeczytał jako podskoczył, przyszedł, przysłał, to myślę, że to jest dopuszczalne i myślę, że tak może być. Natomiast faktycznie wyszukiwanie takiej na siłę tłumaczenie Pisma Świętego, no, na szukanie wyrazów, które no, trudno tutaj są dostępne w naszym rejonie podhalańskim, regionalnym, no to jest, z tym to trzeba uważać. Dziękuję, tyle.
Ja chciałem tam senatora księdza Loża pochwalić bardzo za wystąpienie, za to, że miał odwagę przyjść, miał odwagę góralskiego języka do wysokiej kultury używać. A teraz chciałbym dokończyć to pierwsze swoje pytanie. Czemu dziś nie było ani słowa na temat tłumaczenia Biblii na język słowiański? Bo żeście gadali, no dajcie mi skończyć, ja się was nie pytam o nic. Było pytanie takie, bo Cyryli Metody to są święci, tłumaczyli już Biblię całą na język słowiański i nie bez łacinę, i no prosto z greki, temu ze Saloniki było otoczone słowiańskimi górolami macedońskimi. I oni chcieli...
Przepraszam, to wtedy nie byli Słowianie. Słowianie pojawili się na Półwyspie Macedońskim dopiero około IV-V wieku. Słowianie.
Tak? No a święci byli kiedy? W VII wieku.
No właśnie, coś teraz
no, no to a to ich, to za 300 roków ich tam nie było, kaposli.
No nie było, nie kaposli, tylko skąd przyszli.
Dobrze. Nie, ale w IV wieku, nie, w IV wieku byli, a w VII wieku się pojawił święty Cyryl i Metody. Nie, to już jest po Jezusie Chrystusie. Nie, do tego, że tłumaczyli całą Biblię na języki słowiańskie. Wymyślili do tego tłumaczenia nie inny język, wymyślili alfabet. I wtedy dopiero były problemy, nie takie jako teraz. I my idziemy przez łacinę, ale nie ślimy słowiańskim tropem dziś w ogóle. Nie ślimy tym, że już, bo tutaj był ksiądz, który pochwalił Lutra za to, że nas zmobilizował do przetłumaczenia Biblii na język polski. Ksiądz katolicki pochwalił Lutra za to, że nas zmobilizował do przetłumaczenia na język polski Biblii po łacinie. Bo jakby nie to, to bymy dziś za księdzem powtarzali po łacinie słowa, których 98% ani jednego w kościele by nie rozumiało. A gonimy jakąś kobietę za to, że ona sama za własne pieniądze w swoim czasie na nas kochany język góralski tekst tłumaczy. Dobrze albo bardzo dobrze, niech będzie jako chce. Jak Kościół jest... Dobre, to niech Kościół zbierze zespół specjalistów i niech przetłumaczą 10 stron i z tej powiedzą bardzo dobrze, z tego w Kościele możecie korzystać. I styczka się z tego będziemy cieszyć, ale nie można gadać tak, wiecie, ten Wasa Gowara to jest jakoś nie wiadomo, my to robimy unifikację polską, a Wy byście tu chcieli jakieś państwo góralskie. Także moje pytanie było ino na temat, czemu my dzisiaj nie poszli w kierunku tłumaczenia z greckiego na języki słowiańskie, to może to jest dostępne.
Ale na języki.
Ja przepraszam bardzo, bo myśmy nie mogliśmy się mieć do tłumaczenia na języki słowiańskie, dlatego że oczywiście no, język polski jest powiedzmy
Dlaczego mówię tak? Dlatego, że ostatnio się spotkałem z książką, która traktowała o Biblii w kulturze i języku Słowian, a o Polsce tam nie było.
No to ciekawe, jak to
no też ciekawe. Natomiast my byśmy potraktowali to od strony języka polskiego. No bo czegoś coś tam bliższe niż się zaczyna.
Poszliśmy inną tradycją,
proszę pana. Poszliśmy inną tradycją.
Tradycją łacińską, a nie starocerkiewną słowiańską, bo tam to była, jest inna, to jest inna tradycja, na co tutaj
mówić. Proszę Państwa, rozumiem wypowiedzi księży teologów, specjalistów prawa, że w zasadzie nie ma istotnych przeszkód, jeśli idzie o tworzenie tłumaczeń, czy byle tylko tłumaczenie akceptowało rolę wzorca. Natomiast każde tłumaczenie, które zmienia się w parafrazę, no jest niejako powtarzaniem błędu, no poważnym błędem logicznym, trzeba wobec tego, próbując przekładu, trzeba sięgać do takiej warstwy, do takiego wzorca, który daje gwarancję, że ten tekst spełnia wymagania liturgiczne. Na tym aspekcie się nie znam, natomiast tyle zrozumiałem i oczekiwałbym potwierdzenia. Zrozumiem, że sprawa tej wywołanej jeszcze no, w tej otoczce szczególnej no, nie dotyczy samego podchwała. Rzecz wcześniej rozegrała się na Kaszubach. W tej chwili mamy pewien no, dość zaawansowane prace nad tłumaczeniem Pisma Świętego na Gwarę Śląską. A więc dyskusja także i tam w tych kręgach rozgorzała. Proponowałem, żeby nie unikać, żeby po prostu uniknąć tych błędów. Rozumiemy, że na czym polega już dzięki tej konferencji, rozumiemy na czym polega tłumaczenie. Ja natomiast jako językoznawca no, chciałbym zapytać tutaj pana profesora Koncia, jak to się dzieje, że ja, który 7 lat przesiedziałem na Orawie i parę lat jeszcze pracowałem w Podkoleńskiej Wyższej, po prostu utykam za chwilę w tym tekście i śmiem twierdzić, że w dużej części on po prostu jest, no po prostu robi wrażenie, iż jedną nogą jest w gwarze, a drugą nogą po prostu tkwi zbyt mocno w języku literackim. Wręcz na jakaś tam nawet bez potrzeby w wielu punktach pozostaje w niewolniczej zależności wobec Wiki Tysiąclecia. Jak on jako językoznawca i człowiek stąd zechciałby to skomentować?
Czy ja mogę jeszcze zaprosić tego pytania, bo bardzo pochlebne. Ponieważ ja się zajmuję od kilku lat poezją góralską i oglądam ją ze wszystkich możliwych stron i oglądam też to, jak gwara staje się tworzywa w poezji, nie jest to łatwe. I z wielkim trudem w zasadzie właśnie ze względu na ten brak tego zróżnicowania stylistycznego, o którym pan profesor mówił, z trudem pokonuje pewne przeszkody, aby stać się tworzywem poddającym się wymogom poezji, ale sobie pomalutku zaczyna radzić. Idzie to w kierunku metaforyzacji. Nie przypuszczam, żeby się w tej chwili, to jest moje pytanie do pana profesora właśnie, językoznawcy, czy jest możliwa w tej chwili wypracowanie takiego zróżnicowania stylistycznego wewnątrz gwary? Czy to jest w ogóle jeszcze możliwe, żebyśmy na jedno określenie mieli, na jeden desygnat kilka różnych, o różnej wartości stylistycznej określeń, bo tylko ta droga otwierałaby możliwość do przekładania takich tekstów. Natomiast metaforyzacja to jest bardzo niebezpieczna droga i myślę, że w przekładzie tekstów tego typu nie jest najlepszym wyjściem.
Proszę Państwa, powiem tak. Zadajmy sobie pytanie, czy materia językowa, powtórzę to pytanie, jest w stanie sprostać zadaniu.
A odpowiedź, którą sam sobie udzielam, jest taka. Mianowicie Gwara Góralska, Orawska i inne są na takim etapie rozwoju, że temu zadaniu na razie chyba nie potrafią sprostać. Gwara wspaniale nadaje się do tego, by opowiadać o mądrości ludowej przy użyciu obrazów dostępnych człowiekowi z doświadczenia codziennego. Natomiast tekst Pisma Świętego mówi o wielu rzeczach, które nie są doświadczeniem człowieka z podsamicznikatem. W związku z tym pytanie, jak sobie z tym radzi? Ja myślę, jak sobie z tym radzi Gwara. Myślę, że sobie i poradzi, ale po pierwsze, powiem tak, nie na darmo na pierwszym miejscu wśród grzechów głównych jest pycha. Trzeba pokorniutkiego serca, czyli powiedzieć sobie, no robota jest gigantyczna. I w związku z tym powolutku trzeba się do tego zabierać. To jest raz. Po drugie, ta kwestia metaforyzacji i tak dalej. No musi Gwara po prostu jako materia, jako tworzywo literackie się kształtować. I tutaj, chwała Bogu, te poezje, które się rozwijają, służą temu. Oczywiście, jedne próby są bardziej udane, drugie są udane trochę inaczej, prawda? Ale no przecież to tak jak wśród wielu innych zawodów i artystów i tak dalej, i tak dalej. Słyszymy o jednym artyście, ale on wyrasta z ogromnej masy. Z ogromnej masy. Pytanie, czy jest w stanie namalować wspaniały obraz ktoś, kto no chce, ale nie został przez środowisko, przez tradycję jakby przygotowany do tego. No przecież patrzmy na polszczyznę. Patrzmy na polszczyznę. Chrześcijaństwo to myśmy przyjęli jeszcze w wieku X. Można powiedzieć, no przecież wtedy była potrzeba, by było Pismo Święte przetłumaczone na język polski. No przecież trzeba było ładnych kilka wieków czekać, aż dopiero takie próby się pojawiły.
Bo się język musiał wykształcić.
Bo się dopiero język musi wykształcić. I w tym jest przede wszystkim problem. Po drugie, dlaczego tutaj w tekście tego Nowego Testamentu tu i tam możemy mieć wątpliwości? No bo mówiłem, jeśli napotykamy na puste miejsce w zasobie słownictwa, no to trzeba coś z nim zrobić. Rozwiązania są dwa. Wymyślić słowo nowe, neologizm, albo po prostu wziąć to, co jest w tekście, na którym się bazuje. Oczywiście, jeśli to się powtarza zbyt często, to jest to rażące. Jeśli struktura składniowa powiela to, co jest w Biblii Tysiąclecia, no to nie ma tego smaku. Więc takie są realia. Język musi po prostu dojrzeć. Język musi dojrzeć, więc nie jest, żeby mnie ktoś nie zrozumiał opacznie. Nie ma, że tak powiem, przeszkód w tłumaczeniu. Owszem, tylko musimy sobie zdawać sprawę z ograniczeń. A te ograniczenia są szalenie poważne. Zróżnicowanie stylistyczne. Gwara, jak powiadam, nie dorosła chyba na razie jeszcze do tego. Popatrzmy, jakie opowiadania, jakie teksty gwarowe dominują. Jakie teksty gwarowe, te funkcjonujące. Opowieści Zabały, prawda? Skupnia Florka. A cóż to są? Wspaniałe, wspaniałe literacko teksty. Ale o czym one mówią? O doświadczeniach codziennych. Mówią o mądrości. Ale wszystko to jest w oparciu o obrazy, o doświadczenia znane, wyniesione z domu, wyniesione z obcowania z sąsiadami, prawda, z księdzem i tak dalej. Ale to jest tu. A nagle Biblia mówi o rzeczach innych. W związku z tym jest gwarant w wielu miejscach po prostu bezradna, a niestety ten, kto pisze, tego miejsca nie może opuścić. I w związku z tym, idąc po najmniejszej linii oporu, czyli biorąc z tekstu oryginalnego, czyli z tego, na którym się wzorujesz, to, co tam jest, chłop czytający po góralsku powie tak, no tak, ale... Ale mój dziadek to by to powiedział inaczej. No. I pytanie, w ilu takich miejscach dziadek by to powiedział inaczej? Dziadek by powiedział to samo, ale inaczej. Właśnie, inaczej.
Profesorze, tu jeszcze jest jedno pytanie. Ja raczej taką dopowiedź bym miał, a to w czasach Instytutu Języka Polskiego. Pan, ja na bieżąco monitoruję, gdzie się da i w internecie, i po ludziach dzwonię. Właśnie szukam, czytam, badam teksty religijne pisane tymi innymi językami niż polszczyzną ogólną. Czyli po pierwsze można spojrzeć na Kaszubów i odnieść to do sytuacji góralskiej. No można powiedzieć i trudniej mają i łatwiej, bo język taki dziwny. Ale powiedziałbym tak, 150 lat pracy nad językiem owocuje tym, że urodził się jeden Kaszuba, Eugeniusz Gołąb, który chyba od 30 lat albo jest na rencie, albo na pół etatu robi i przekłada Pismo Święte. Przełożył Nowy Testament, przełożył Psalmy. Dało się z bólem. Co z tym zrobił? Zaniósł profesorom do seminarium w Pelplinie, Kaszubą i biblistą, zarazem do seminarium w Gdańsku. To jest rozwiązanie też problemów administracyjnych. I biskupi pelpiński, gdański i prymas Glem pobłogosławili i sobie księga psalmów jest używana.
Przepraszam, na w oparciu o jaki tekst było to tłumaczenie?
O Biblię Tysiąclecia.
No właśnie, to jest ten sam tekst.
Przyczyn? Ale to co jeszcze? No w związku z tym mamy modlitewnik kaszubski, mamy rozważania Drogi Krzyżowej, mamy już przetłumaczoną Ewangelię świętego Marka prosto z greki, bo się urodził Kaszuba franciszkanin biblista i się to jakoś rozwija, ale to można powiedzieć tempo i ten nakład pracy. Niczego, nigdy bym nie powiedział złego słowa o intencjach tłumaczki, bo właśnie na chwałę Bożą, ale w internecie się pojawiło, że to dla dudków. Na pewno jest wiadomo, że ani pani Mateusza Korbiarz, ani w sanktuarium nie jest po to, żeby pieniądze zbierać. Człowiek zrozumie. Nie wiem, czy wszyscy widzieli, okazały się rozważania Drogi Krzyżowej, Druga Krzyżową. Andrzej Dziedzina Biber, poeta ze Szczawnicy, napisał z imprimatur biskupa Tarnowskiego. No, to tak wydzwoniłem właśnie, Bóg zapłać, teraz na żywo. Jest zjawisko i się daje. Więc ten rozwój języka, także regionalnego, bez polityki, jest możliwy. Kaszubi sobie ten język regionalny wywalczyli, ustawa przeszła, maturę zdają, cieszą się, pielęgnują swoją tożsamość, modlą się do Pana Boga w swoim języku, w tym, co ich matka nauczyła, albo go poznali w szkole. Tryptyk rzymski przełożony na kaszubski. Co by się miało nie dać? No da się, ale mówię, 150 lat wytężonej pracy. Ale może teraz dzięki komputerowi będzie to wyszczerze.
No bardzo się zgadzam z tym, co Pan powiedział. Tylko użył Pan takiej frazy, która jest bezpieczna. Modlą się w swoim języku do Pana Boga. Wszędzie się modlą w swoim języku. I to nie ma...
Ale uczymy się formuły Ojcze Nasz.
Jasne, ale potem ją sobie transponujemy na swoje gwarowe wersje i to wszędzie tak jest.
Jak westchniemy, to już no, mówimy po swojemu.
Po swojemu, właśnie. Więc tu nie ma co mówić, że tu nie ma takiej możliwości, bo to każdy tak po prostu
odbiera rzeczywistość nadprzyrodzoną po swojemu i ma prawo do tego. Tylko pytanie, czy jest jedna rzecz na koniec, bo bardzo ciekawe tu głosy padają i bardzo intrygująco się rozmawia. Mało już nas jest, ja też niedługo będę musiał jechać. Ale z całym szacunkiem dla pani Matejowej, bo to nie ma co mówić, że tam jakieś złe intencje, nie ma w ogóle o tym mowy. Tylko jedna rzecz się stała. Jeżeli to opublikowała, to jak każdy tekst opublikowany, naraziła się na krytykę tych, którzy to czytają. To jest, i tego się nie uniknie.
Bo ja go będę chciał wiedzieć, to zabędę i kaczego.
Musi pan wiedzieć, musi pan... dążyć do rzetelności, do prawdy, szukać prawdy. A prawda jest troszkę inna. Nie można prawdy zmieniać i mówić.
Bardzo ciekawie, bardzo miło się słuchało w ogóle dyskusji. Każda wypowiedź była bardzo ciekawa. Ja tutaj trudno porównywać. Jest najciekawsze to i mnie się wydaje najważniejsze, że się na ten temat dyskutuje, bo to już powiedziane było. I najważniejsze jest to, żeśmy zaczęli pracować w tym temacie. Najważniejsze. Mnie się wydaje, że konstruktywna krytyka, bez wątpienia, no to nikt nie przeczy. Nikt temu nie przeczy. Właśnie po to jest krytyka i po to są ludzie, którzy znają temat, żeby wskazywać. To robicie źle, to robicie źle, to robicie źle. No i ci, którzy tej krytyki się boją, no to uważam, że są w błędzie. To są błędy. Należy krytykę przyjmować i starać się, tak jak tutaj zresztą powiedzieli, tą góralszczyznę, tą gwarę, no tak ustawiać i takich szukać słów, no żeby odpowiadała, jak najbliżej była tej prawdy. Oczywistą jest rzeczą, że no, waga słowa w góralszczyźnie, czy waga słowa w tym piśmie greckim czy grece nie jest ta sama. Dlatego, żeby to jakoś tym przybliżyć, przybliżyć tą miarę. Dziękuję bardzo.
Mnie się wydaje, że dobrze się stało, że bardzo dał mi takie zarządzenie. Sam parę razy tłumaczyłem czytania i też się czułem jakby wzniośle przy tym. Uważam, że górale powinni próbować, z tym, że powinno to być usankcjonowane. Jakoś tak bibliści przekładali, było to zatwierdzane. My górale weźmy te z tyłu mocmy. Jeżeli nam to zatwierdzą, no to będzie przekład, jeżeli nie, to nie. Natomiast wydaje mi się, że będzie problem przy tym zatwierdzaniu. Załóżmy, że ktoś zbierze się kilku ludzi, zrobią przekład góralski. To będzie problem, bo skąd oni wezmą tam tych fachowców, czy to akurat jest tak i tak dalej. Wiadomo, będą się pewnie konsultować z góralami, z jakimiś tam znawcami, którzy wyrośli jakby w góralstwo. Wam się wydaje, że góralstwo jest naprawdę bardzo bogata. Nawet jest słowo niewiasta w góralskim, tylko że ma zupełnie inne znaczenie niż ale nie, to jest taki szczegół, ale jest bardzo bogata, wyrosła ze Słowiańszczyzny, ze Staropolszczyzny i to jest dokładnie jakby synu. Dla teściowej to jest niewiasta. Ale to nie mówię o szczegółach, tylko mi się wydaje, że trzeba, naprawdę nasz język jest bardzo bogaty. Myślę, że, no nie wiem, tak księdzu raz pan powiedział, że, przepraszam bardzo, że ja też mi się wydaje, że nie wiem, czy ja doczekam, natomiast myślę, że my górale czyńmy wysiłki, starajmy się. Jeżeli ktoś to nie zrobi na tyle dobrze, no to poprawiajmy go, oni go wszyscy poprawiają, ich, czy kto to tam będzie tworzył. I wtedy będziemy wiedzieć, czy... Wiadomo, tak samo jak i Biblia powstawała, tłumaczenia, były poprawki, tak tutaj ksiądz mówił.
Wie pan, to, żeby robić te wysiłki, czynić, to jest niezwykle ważne, bo to jest jeden z ważnych sposobów
pielęgnowania tak, tych warg.
Dzięki temu, tak jak pani mówi, górale weź poszedł, ale to
będzie to wszystko nowych weszło do języka góralskiego, prawda? Taki z języka potocznego, no bo się czasy zmieniają, trzeba nową rzeczywistość opisywać. Jest szansa pielęgnowania gwary przez takie problemy.
Tak właśnie. Myślę, że to jakby są na zasadzie sprzężenia zwrotnego i my będziemy bogatsi i ludzie dookoła nas, górali inni, wszyscy Polacy, czy Słowianie, czy nie wnikając w to. Myślę, że to będzie służyło. Oczywiście niech to będzie w ramach usankcjonowane jakoś, ale starajmy się, róbmy to, próbujmy, a nuż coś bardzo dobrego zrobić.
Bardzo ważny punkt, jeżeli chodzi o tę pracę, bo mam nadzieję, że ta praca będzie podjęta, no i dobrze. Dlaczego? Dlatego, że ta praca ma jedną podstawową cechę pozytywną. Mianowicie jednoczy całe środowisko wokół jakiejś bardzo poważnej sprawy. I tak naprawdę najważniejsze wokół Boga. To jest pierwsza rzecz, bardzo pozytywna. To jest jedno. I drugie, właśnie to zjednoczenie przy tej pracy może dać efekt, jakim będzie wyraz tego środowiska dany odpowiedzi Bogu na Jego słowo. To jest pierwsza rzecz. To jest po prostu wasza odpowiedź na Boga. Wasza odpowiedź. Ale żeby praktycznie to zrobić dobrze, trzeba było jeszcze podjąć jeden wysiłek bardzo ważny. Wykształcić w swoim środowisku, posłać na uczelni i wykształcić, mianowicie filologów klasycznych, wykształcić hebraistów, biblistów, filozofów i teologów. Wystarczy po jednym, może być po dwóch. Jeżeli będzie taka z was, nie, że ktoś przyjedzie z zewnątrz, to musi być wasz człowiek, bo on musi rozumieć tekst oryginalny, tak jak on mu czuje. Nie inaczej. I wtedy to dopiero będzie robota.
To do powiedzenia. Proszę Państwa, ja bym nie był sobą, gdybym nie dopowiedział drugiej części do tego, co ksiądz tutaj powiedział. Mianowicie, owszem, kształcić tych, którzy będą znali hebrajski i tak dalej, to co dawne. Ale pamiętajmy, trzeba również kształcić tych, którzy znają, co było wczoraj tu. To, co było wczoraj tu. Bo pytanie jest takie, rzucamy się na wielkie dzieło, bo to jest nasz honor. I w tym jest groźba pychy. Rzucamy się na wielkie dzieło, bo to nam przysporzy chwały. Pytanie takie, czy my na co dzień dbamy o to, by dziedzictwo dziadków nie umarło? Śmiem twierdzić, proszę Państwa, tu, w Białym Dunajcu, śmiem twierdzić, że z tym jest bardzo niedobrze. Jeśli ja pytam w Nowym Targu, wśród studentów, kto tu jest góral, bo się chce powołać na wiadomości z ich gwary, żeby wytłumaczyć historyczne zjawiska w polszczyźnie, odpowiadam, kto tu jest góral i nikt się nie głosi, prawda? Nikt ręki nie podnosi. Ja pytam, takie jest wasze poczucie honoru góralskiego? To jest wasz honor góralski? A gdzież byście się wychowali? Pytanie, dla kogo chcemy robić Biblię po góralsku? Dla kogo? Zadbajmy o to, żeby ci ludzie chcieli po prostu tymi rzeczami żyć. Bo za chwilę powiedzą, a po co, a taki głos paw? A po co nam gwara? Po co nam gwara? I nie tylko gwara. Po co my w ogóle języka polskiego się uczymy, jak idziemy do Unii? I to mówi góral pochodzący z Podhala na i jeszcze studiujący, proszę Państwa, polonistykę. Czy jest gdzieś... No, ale proszę Państwa, jeśli powiadam to, co było wczoraj, brony tutaj padły, prawda? Zapytajcie swoich dzieci, jak wyglądają brony, jak wyglądają brony, jak wyglądały, jeśli już ich nie ma w domu. Pytanie, czy się ktoś tym interesuje, żeby to dziedzictwo przekazać. Oto, bo inaczej to, do czego chcemy dojść, to znaczy do tej grupy zintegrowanej, to nam się wszystko, proszę Państwa, rozmyli. Wszystko to się rozjedzie. Wszystko. Dlatego, że wbrew pozorom, wbrew temu, co się powszechnie powiada, że górale to tak, prawda, szanują parę i tak dalej. Figę, prawda. Tak się zachowują, jak i inni w innych wsiach. Jeśli go stać, jeśli potrafi, mówi po polsku, a do gwary nie wiadomo, czy to tak, bo ze wsi. Wieś zawsze śmierdziała dla panu. Jeśli ktoś nie potrafi powiedzieć, tak, jestem ze wsi i jestem dumny z tego, bo się nauczyłem czegoś więcej, bo mi Bozia dała, prawda, znajomość gwary za darmo, prawda, znajomość realiów, mądrości i tak dalej, i tak dalej. No i, bardzo dobrze, tylko tak, wszystko idzie cacy, a państwo nie widzą jednego. To się w takim tempie wszystko rozsypuje, że zanim powstanie Biblia po góralsku, nikt się nie będzie interesował gwarą. I to jest to. Popatrzcie, jak te dzieci wspaniale śpiewają po góralsku, prawda? A dlaczego? Bo ich dziadki chyba uczą. Bo ich dziadkowie uczą. A pytanie, a jak ojcowie?
Jeśli mogę w tej kwestii, to w 70 latach było tak, bo ja na przykład w tym jestem latach wychowany i na przykład ja jestem rodowitym góralem, ale tańczyłem 3 razy w życiu po góralsku i nie nauczyłem się. I nie znam z klasy i z moich roczników chłopców na palcach jednej ręki, można powiedzieć, którzy umią. I też wtedy się mówiło, że już pewnie jest po góralszczyźnie, jest coraz gorzej, a teraz proszę, że to kwitnie, to nie upada, jest lepiej niż było, tylko w kwestii gwary, to zaobserwowuję, nie mówiąc czystą polszczyzną, takie zjawisko, że język ubożeje w sensie gwary tej naturalnej, czyli za dużo zewnętrznych się od razu teraz dodaje. I ktoś właśnie, ja jestem przeciwnikiem tłumaczenia, gdzie tłumaczy się w ten sposób, nie tylko Biblię, ale różne teksty, że zastępuje się po prostu akcentami i tam z i tak dalej. To jest bez sensu, bo ja uważam, że ważniejszy jest kontekst, żeby on tryskał góralszczyzną, niż słowo, bo to wtedy przetłumaczyć tylko i wstawić te akcenty góralskie, to wtedy to jest moim zdaniem zupełnie bez sensu. I lepszy przykład jest taki, gdzie się w całym kontekst właśnie jakby odwzorowuje, niż w sensie takim. I dlatego ja też miałem problemy w sensie takim, że musiałem zmienić jakby kontekst zdania, żeby oddać to, o co w góralszczyźnie chodzi. A nie, ja nie mogę na przykład słuchać, dlatego uważam, że arcybiskup Dziwisz miał rację, że to usankcjonował, bo ja nie mogę pewnych przekładów słuchać w kościele na mszach góralskich, jak po prostu kaleczy się i Pismo Święte, i góralszczyznę, czytając i mówiąc ten słowo. Także ja uważam, że górale i wszyscy ludzie na tej ziemi mają coś w sobie, żeby coś zrobić po swojemu. My też próbujmy, ale żeby to miało rację.
15 sekund, ale jest jakiś kryzys, o którym mówi pan profesor, bo była sobie inicjatywa komercyjna, wszyscy słyszeli, żeby Kajka i Kokosza, taki ulubiony nasz komik z lat 80., przetłumaczyć na inne coś. No i Ślązak się znalazł, Kaszub się znalazł, a na Góralu, na Podhalu szukali i edycji na targi książki na kwiecień nie było. Czyli niby wszyscy świetnie znają, ale takiego, co by komiksik przetłumaczył, nie było. Wiadomo, są ludzie utalentowani, którzy nie chcą się zniżać, bo na przykład są poetami, którzy się nie bawią w takie komercyjne zabawy. Ale że się nie znalazł nikt, to jest to świadectwo jakiegoś kryzysu.
To się
zdarza. Proszę, czy są jeszcze...
Jak można ostatni głos? Ja w ogóle chciałam organizatorom podziękować za tę właśnie konferencję, dlatego że przyznam szczerze, że byłam troszeczkę taka zdołowana tą taką krytyką góralszczyzny i przekładu Biblii na gwarę. To, tak jak tu Pan mówił, się wielu górami, tak powiem, boli. Dlaczego boli? Dlatego, że oni naprawdę chcieli dobrze. Oni chcieli... I w tej chwili jest takie troszeczkę zniechęcenie. Natomiast ta konferencja dała mi to, że jednak nie trzeba się zniechęcać, tylko trzeba coś naprawić. No i trzeba z pokorą pewne uwagi przyjąć i iść we właściwym kierunku. Może troszeczkę pobądźmy. Państwo nam pogroziliście tutaj troszeczkę palcem i słusznie. Tak jak ojciec, który chce dobrze wychować swojego syna, nie na wszystko mu pozwoli. I myślę, że w takim kontekście trzeba to wszystko odbierać. Ale myślę, że z tą góralszczyzną, panie profesorze, nie ma tak aż źle. Nie ma tak aż źle. I póki będą obrońcy, to będą tacy nawiedzeni, którzy potrafią poświęcić im swój czas, to myślę, że będą takie efekty. Będziemy się starać jako góralę. Dziękuję.
Jeszcze chciałam dosłownie dwa zdania dodać od siebie, że ja niestety też zauważam, że to, co się teraz dzieje, to są niestety już wariacje na temat góralszczyzny. Byłam wczoraj na weselu, więc mam to na świeżo. To samo jest w karczmach góralskich, państwo idźcie posłuchać, co grają. Także no właściwie przynajmniej tu panu rację. Natomiast no, co do intencji, no to tak samo podzielam zdanie. Dobrze, że coś się dzieje, bo nie wolno o tym wszystkim zapominać. Natomiast jest mi naprawdę bardzo smutno, że nie gra się w karczmach po góralsku, że się nie ubiera po góralsku, że na weselach właściwie opowiadamy, że ta góra zachowuje. No byłam wczoraj na weselu, widziałam jak byłam jedyną dziewczyną ubraną od stóp do głów po góralsku, uczesaną. Tyle.
Ktoś Państwa ma pytania? Nie widzę, nie słyszę. W takim razie, no, ta konferencja zamknięta, dyrektora nie ma.